Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Nowa instrukcja na temat małżeńskich procedur sądowych, wizyta Condoleezzy Rice w Watykanie i arcybiskupa Johna Foleya na Ukrainie. To aktualności, które podejmiemy już za chwilę. Natomiast audycja Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej poświęcimy debacie konstytucyjnej w Parlamencie Europejskim. Na wtorkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Dignitas connubii to nowa instrukcja o zasadach obowiązujących w trybunałach kościelnych rozpatrujących sprawy małżeńskie. Zaprezentowano ją na konferencji prasowej w Watykanie. Dokument opracowany został przez Papieską Radę do spraw tekstów prawnych we współpracy z innymi dykasteriami Kurii Rzymskiej, mówi dziekan Roty Rzymskiej prałat Antoni Stankiewicz.
Ten dokument dzisiaj publikowany ma bardzo duże znaczenie dla trybunałów kościelnych, które zajmują się sprawami nieważności małżeństwa, bo od 1936 roku promulgacji pierwszego kodeksu nie było takiego instrumentu procesowego dla tych spraw. I teraz po 22 latach został opracowany projekt nowej instrukcji w sprawach małżeńskich, który Ojciec Święty zatwierdził. Były aż 3 komisje, które opracowały w różnych formach. Schemat ten jest dość długi, ma 308 artykułów, ale w sposób bardzo szczegółowy i bardzo dokładny ukazuje sposób postępowania na poszczególnych etapach spraw, które zostaną przedstawione w sądach kościelnych. Także jest to pewnego rodzaju vademecum dla trybunałów kościelnych, dla sędziów, dla obrońców węzła, dla promotorów, dla adwokatów i dla samych stron, które w ten sposób mogą się zapoznać z procedurą, z wszystkimi wymaganiami, jakie są stawiane na każdym etapie ewolucji procesu. W szczególny sposób kładzie się uwagę na tę pracę trybunału, pomagania stronom, które się zwracają o nieważność małżeństwa, ażeby pomóc im w zorientowaniu się, czy istnieje tytuł nieważności i tam, gdzie nie ma adwokatów, musi jakaś osoba być przy trybunale kompetentna, która będzie służyć pomocą stronom, które zwracają się do trybunału. Dużą wagę przypisywałbym również niektórym artykułom dotyczącym zdobywania dowodów w instrukcji procesowej. Teraz jest większość spraw, nawet w Polsce, które przychodzą do Roty, z tytułu niezdolności psychicznej. Właśnie artykuł 209 w bardzo sposób szczegółowy podaje zasady, czego sędzia może żądać od biegłego psychiatry czy psychologa w odniesieniu do szczególnego rodzaju tej niezdolności, czy to poważnej anomalii psychicznej, czy patologii psychicznej dotyczącej używania rozumu dostatecznego, czy też co do rozeznania oceniającego, tak samo co do zdolności przyjęcia obowiązków małżeńskich, więc jest wyakcentowane w instrukcji konieczność istnienia poważnej anomalii psychicznej, a więc nie jakieś wady charakteru czy przeżycie, które mogłoby być przyczyną niezdolności, ale niezdolność psychiczna może weryfikować się tylko w wypadku jakiejś patologii, a nie w stanie normalności, jak to często sądy kościelne rozszerzają interpretację kanonu 1095 z kodeksu w tych sprawach. W dalszym ciągu jest podwójna instancja, konieczność podwójnej decyzji zgodnej, która jeżeli jest za nieważnością małżeństwa, daje prawo do zawarcia nowego małżeństwa, ale która czy jest za ważnością nie, ale już wyłącza dalszą apelację. Więc jest też sformułowane, na czym ma polegać ta zgodność, konformitas decyzji, która jest formalna albo też substancjalna, równoznaczna, więc to wszystko nowa instrukcja precyzuje. Także myślę, że to będzie bardzo pomocnym instrumentem dla pracy sądów kościelnych w całym świecie i również i w Polsce. Zwłaszcza, że teraz jest proces wprowadzania też pomocy prawnej stronom procesowym, to znaczy jakaś obecność obrońców przy sądach kościelnych, nie tylko węzła małżeńskiego, ale również obrońców stron procesowych, która też teraz w Polsce powoli zostaje wprowadzana.
Czy ta instrukcja wnosi jakieś poważne nowości do procedur orzekania nieważności małżeństwa?
Znaczy, natura instrukcji jest, że nie może zmieniać norm kodeksu, czyli czynić derogacji czy obrogacji. formalnych nowości, które by zmieniały dotychczasową procedurę, która jest w kodeksie, tego nie czyni ta instrukcja, tylko ten rozdział dotyczący spraw o nieważność małżeństwa, który jest tylko kilkanaście kanonów, które znajdują się w kodeksie co do tego procesu, łączy z innymi kanonami, z procesu spornego ogólnego i zwyczajnego, procesu contentiosus ordinarius, i te normy włącza do procedury małżeńskiej. Przedtem kodeks mówił, że te wszystkie normy, które są z tej części ogólnej i z procesu zwyczajnego do wszystkich spraw, tylko te mają być aplikowane, które są zgodne ze sprawami, które dotyczą stanu osób, to jest spraw małżeńskich. Ale i doktryna, i jurysprudencja nie zawsze było pewne, czy przepisy dotyczące niektórych aktów prawnych, ich ważności, które są w części ogólnej albo w części procesu tego sądowego, zwyczajnego, czy one też mogą być, czy muszą być aplikowane w sprawach małżeńskich. I teraz instrukcja to, włączając kanony, ukazuje na pewność prawną, w tym sensie, że przepisy z kodeksu są też aktualne dla procesu małżeńskiego. Także to też ułatwia pracę sędziom w instrukcji sprawy i w prowadzeniu procesów, w ustalaniu różnych decyzji, czy to wpadkowych, czy też co do wyroku, który teraz w sposób jasny sędzia będzie miał poczucie pewności, że w ten sposób należy postępować i że to postępowanie nie jest narażone na nieważność albo na możliwość podważenia tego postępowania ze względu na jakiś błąd czy też niezachowanie przepisów prawnych.
Mówił dziekan Roty Rzymskiej, prałat Antoni Stankiewicz.
Jak poinformował sekretarz Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, instrukcja Dignitas Connubii dotyczy około 800 trybunałów diecezjalnych lub międzydiecezjalnych, które zajmują się niemal wyłącznie sprawami nieważności małżeństwa. W ostatnich dziesięcioleciach liczba spraw małżeńskich znacznie wzrosła, zwłaszcza w krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej.
Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy biskup Velazio de Paulis wskazał daleko posuniętą laicyzację powodującą szerzenie się błędnych koncepcji małżeństwa. Sprawia to, że liczne małżeństwa są nieważne, gdyż osoby je zawierające wykluczają pewne elementy istotne dla zaistnienia związku małżeńskiego. Lepsza znajomość psychologii osoby ludzkiej pozwala dziś zdać sobie sprawę z braków zachodzących w pewnych przypadkach co do koniecznej dla zawarcia tego sakramentu zgody małżeńskiej. Ponadto wielu wiernych, którzy otrzymali rozwód cywilny, sumienie skłania do prośby o stwierdzenie nieważności małżeństwa, by móc wziąć ślub kościelny.
Według danych statystycznych w roku 2002 w całym Kościele w Trybunałach Pierwszej Instancji zakończono ponad 56 tysięcy spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa. W przypadku 46 tysięcy z nich wydano takie orzeczenie. Ponad 300 orzeczeń wydano w Afryce, prawie 700 w Australii i Oceanii, ponad 1500 w Azji, blisko 9 tysięcy w Europie, zaś najwięcej, bo ponad 36,5 tysiąca w Ameryce. Przy tym w przypadku kontynentu amerykańskiego zdecydowaną większość takich wyroków, mianowicie prawie 31 tysięcy, wydano w jego północnej części. Natomiast w Ameryce Południowej i Środkowej zapadło ich niewiele ponad 5,5 tysiąca.
Te najnowsze dane statystyczne dotyczą trybunałów pierwszej instancji. Jak zwrócił uwagę sekretarz Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, do Trybunału Roty Rzymskiej docierają w drugiej lub trzeciej instancji jedynie nieliczne, szczególnie skomplikowane sprawy małżeńskie. Jest ich tylko około 150 rocznie.
Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice złożyła wizytę w Watykanie. Komentatorzy podkreślają nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, które podjęto w związku z jej pobytem w Rzymie oraz fakt, że z powodu panującej tu epidemii grypy nie mogła się spotkać ani z papieżem, ani z włoskim premierem Silvio Berlusconim. W Watykanie Condoleezza Rice odwiedziła sekretariat stanu, gdzie rozmawiała z kardynałem Angelo Sodano oraz arcybiskupem Giovannim Laiolo.
Podczas trwającego 45 minut spotkania rozmawiano o sytuacji międzynarodowej, szczególnie w Ziemi Świętej, na Bliskim Wschodzie i w innych krajach Azji. Jak stwierdził rzecznik Watykanu, szczególną uwagę zwrócono na stan przestrzegania wolności religijnej w różnych częściach świata. Poruszono także problematykę relacji dwustronnych między Stanami Zjednoczonymi a Stolicą Apostolską. Potwierdzono w tej dziedzinie wolę współpracy w ochronie i szerzeniu wartości duchowych. Condoleezza Rice przekazała również w imieniu swoim i prezydenta George'a Busha życzenia szybkiego powrotu do zdrowia Ojca Świętego.
O podjęcie w terminie do 15 marca zdecydowanych działań wobec krajów notorycznie i bardzo poważnie łamiących wolność religijną zaapelowała do Condoleezzy Rice amerykańska Komisja do Spraw Wolności Religijnej na świecie. W opublikowanym wczoraj liście wskazano na konieczność zastosowania ich szczególnie wobec Arabii Saudyjskiej, Wietnamu i Erytrei. Kraje te w minionym roku po raz pierwszy zostały umieszczone na sporządzonej przez Departament Stanu liście państw, gdzie szczególne zaniepokojenie budzi brak wolności religijnej. Obok nich po raz kolejny znalazły się na niej Birma, Chińska Republika Ludowa, Iran, Korea Północna i Sudan.
W odniesieniu do Arabii Saudyjskiej zaproponowano sporządzenie wykazu osób i instytucji odpowiedzialnych za szczególnie brutalne łamanie wolności religijnej. Znajdujący się na niej urzędnicy saudyjscy nie mieliby prawa wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. Podobne sankcje dotyczyłyby osób, które podsycają nienawiść, nietolerancję i łamanie praw człowieka. Rząd Stanów Zjednoczonych powinien ponadto wystąpić do władz saudyjskich z demarsz dyplomatycznym, domagając się zaprzestania finansowania przez nie instytucji propagujących przemoc.
Podobne kroki powinny podjąć Stany Zjednoczone wobec przedstawicieli władz wietnamskich. Komisja postuluje jednocześnie przeznaczenie w ciągu najbliższych 2 lat $1 000 000 na programy upowszechniające w tym kraju swobodę sumienia. W odniesieniu do Erytrei zaproponowano reorientację pomocy amerykańskiej tak, aby wspierała ona demokrację i przestrzeganie praw człowieka.
Arcybiskup John Foley przebywa z kilkudniową wizytą na Ukrainie. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu uczestniczył dziś w prezentacji ukraińskiego wydania kościelnych dokumentów na temat mediów. Wczoraj wygłosił wykład Komunikacja jako styl życia na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. W program wizyty wpisano również kilka liturgii z udziałem wiernych. Mówi lwowski biskup pomocniczy obrządku łacińskiego Marian Buczek.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu miał kilka spotkań z przedstawicielami mediów rzymsko- i grekokatolickich oraz świeckich mediów. W niedzielę odprawią mszę świętą razem z księdzem kardynałem Jaworskim. Jutro będzie celebrował mszę świętą w naszej katedrze łacińskiej i przewodniczył liturgii Środy Popielcowej. Spotkał się również w Akademii Teologicznej Grekokatolickiej we Lwowie z przedstawicielami mas mediów katolickich. Byli przedstawiciele naszego kościoła rzymskokatolickiego. Odwiedził również budynek kurii, który został oddany w ubiegłym roku oraz zwiedził nasze seminarium rzymskokatolickie we Lwowie w Brzuchowicach. W międzyczasie też zwiedził seminarium grekokatolickie, tam miał jeden wykład i spotkał się z przedstawicielami wydawnictw katolickich tutaj Lwowa. W swoich wypowiedziach arcybiskup Foley mówił o znaczeniu we współczesnym świecie środku masowego przekazu. Przekazu Ewangelii i przekazu prawdy o świecie, bo środki przekazu katolickie mają za cel głosić samą prawdę, żeby nie było dezinformacji czy kłamstwa. I to w jego wykładach, w jego przemówieniach, kazaniach to się wyczuwało. Na Ukrainie Kościół rzymskokatolicki ma swoje media w niewielkim stopniu, powiedzmy. We Lwowie mamy godzinną audycję radiową w każdą sobotę. Raz w miesiącu, 20 minut w telewizji lwowskiej mamy audycję też na temat naszego kościoła. Archidiecezja lwowska wydaje swoją gazetę, czasopismo Radość Wiary. W tej chwili już jest miesięcznikiem od nowego roku. Natomiast ogólnoukraińska jest gazeta parafialna. Daje informacje o życiu całego kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Chodzi o gazety i książki, to musimy zabiegać o sponsorów, żeby częściowo nam finansowali. Na przykład nasze czasopismo Radość Wiary. Mamy finansowanie z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, bo ono jest dwujęzyczne, polsko- i ukraińskojęzyczne. I dzięki temu dofinansowywaniu my możemy to wydawać i ludzie chętnie wtedy nabędą. Książki też powoli wydajemy, różnego rodzaju życiorysy oraz tak samo ilustrowany ostatnio jest wydany przewodnik taki po kościołach archidiecezji lwowskiej, województwa lwowskiego. Ich wierni to chętnie nabywają, ale musimy cenę stosować do zamożności społeczeństwa.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Debata konstytucyjna w Parlamencie Europejskim. W połowie stycznia odbyła się w Parlamencie Europejskim ważna debata nad Traktatem Konstytucyjnym Unii Europejskiej. Jesteśmy w roku jego ratyfikacji i takie dyskusje dają nam argumenty, których potrzebować będziemy przy podejmowaniu decyzji za przyjęciem lub odrzuceniem tego dokumentu. Pewne jest to, że to nasze głosy zadecydują o dalszych jego losach. Rozgrywka odbędzie się pomiędzy nami, albo raczej dzięki nam, obywatelom 25 państw członkowskich. Konstytucja ma nadać Unii nowy kształt. Dla jednych to dobrze, inni sprzeciwiają się zmianom. Jak w tej sprawie argumentują europosłowie? Powiększanie się całej Unii Europejskiej jest faktem. Nie tak dawno stało się to naszym udziałem. A według Richarda Corbetta z Wielkiej Brytanii dla Unii znaczyło to jakby przesiąść się z minibusa na 15 miejsc do autobusu z prawdziwego zdarzenia. Z 25 miejscami lub nawet więcej. A taki duży autobus potrzebuje silniejszego silnika, hamulców, a nawet hamulców bezpieczeństwa. Konstytucja wprowadza nowy zestaw reguł i daje więcej klarowności w jednym wspólnym tekście. Można stwierdzić bardziej ogólnie, jak Monika Frassoni z Włoch, że konstytucja jest istotnym krokiem na drodze politycznej integracji naszego kontynentu. Z kolei Bronisław Geremek wyliczał w czasie debaty parlamentarnej takie aspekty konstytucji europejskiej jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, które jest podstawą wspólnych wartości, wzmocnienie roli instytucji wspólnotowych, parlamentu, komisji, Trybunału Sprawiedliwości, rozszerzenie praw obywateli, umocnienie Unii jako wspólnoty państw, narodów i obywateli opartej na wspólnych wartościach i na solidarności. Żaden z europosłów nie twierdził, że tekst konstytucji jest idealny, a według Hansa Peteringa konstytucja nie załatwia wielu spraw, które trzeba będzie rozwiązać później. Inny poseł z Polski, Konrad Szymański, analizując negatywne aspekty traktatu konstytucyjnego, wskazywał, że mankamentem jest istotne wzmocnienie władzy europejskiej nad polityką gospodarczą Unii. Jego zdaniem zaś Europie potrzebna jest nie harmonizacja polityki gospodarczej, ale konkurencja systemów w zakresie polityki gospodarczej. Kwestia usunięcia z preambuły odniesień do chrześcijaństwa i Boga prowadzi do tego, że jego zdaniem traktat jest ufundowany na fałszywych ustaleniach. Unia Europejska otwiera się na nowe rozszerzenia. Jest dynamiczna w tym, co odnosi się do jej rozmiarów. Polska europosłanka Genowefa Grabowska porównała jednak obecnie obowiązujące ramy traktatowe do ubrania uszytego dla 15-latka, który rośnie i kiedy osiągnie 25 lat, nie można go włożyć w ten sam garnitur. Trzeba mu sprawić nowe ubranie, nowy garnitur. Ale już teraz widać, że nie będzie to takie łatwe. Jeżeli przedstawiony projekt traktatu konstytucyjnego dla Europy ma być właśnie tym nowym ubraniem, to jego skrojenie będzie musiało zostać jeszcze zatwierdzone przez wszystkich uczestników integracji europejskiej. A to okaże się trudne, bo podziały są bardziej skomplikowane niż kryteria polityczne czy światopoglądowe. We Francji konstytucji sprzeciwia się część lewicy, a w Wielkiej Brytanii prawica. Trzeba mieć nadzieję, że z tej dyskusji wyniknie większa świadomość nas wszystkich odnośnie do struktur i mechanizmów, którymi się posługujemy. I odpowiedzialności za nie. Już to samo będzie dobrym owocem europejskiej integracji.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W dzisiejszym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.